Dzień dobry, witam Państwa w Szkiełku i Oku. Witam Tomasza Kisiela, który jest szefem łódzkiego planetarium WC1. No i najświeższa, najnowsza wiadomość, która zelektryzowała cały świat nauki, szczególnie tych, którzy zajmują się kosmosem, lotami orbitalnymi. Z czwartku na piątek wystartował pierwszy na świecie satelita wyniesiony rakietą wielokrotnego użytku. Co to znaczy dla świata nauki?
Oznacza to dużo tańsze loty kosmiczne. Najdroższym elementem wynoszącym w kosmos różnego rodzaju satelity, pojazdy, jest właśnie rakieta nośna, często składająca się z wielu modułów, wielu stopni.
To zresztą wymyślił nasz rodak, pan Ciołkowski. Loty stopniowe, no wtedy nie było Polski, ale pan Ciołkowski czuł się Polakiem i teraz okazuje się, że nie trzeba rakiety wielostopniowej, czyli bardzo drogiej i zużywającej się, żeby polecieć na orbitę.
No właśnie, tutaj najważniejszym słowem było zużywającym się, dlatego że do tej pory te wielostopniowe rakiety były w zasadzie jednorazowego użytku. Taki moduł odrzucający po to po prostu, żeby zmniejszyć ciężar dalszej części rakiety, a więc żeby ułatwić jej dalszy lot, przebijanie się przez atmosferę i dolot do orbity. Takie stopnie bardzo często kończyły życie w oceanie, w kawałkach i nie było możliwości użytkowania. Były odzyskiwane już w czasach promów kosmicznych boostery, czyli te rakiety pomocnicze na paliwo stałe, ponieważ one w porównaniu z tymi stopniami na paliwo ciekłe są dużo, dużo mniej złożone, ich konstrukcja była dużo prostsza. Po prostu obudowa, w środku której jest stałe paliwo, umieszczane w odpowiedni sposób, żeby się stopniowo wypalało.
Ale to też nie jest jakoś drogie. Natomiast te główne zbiorniki były bardzo drogie i wbrew nazwie wahadłowiec nie do końca był urządzeniem wielokrotnego użytku. Część jego, którą znamy jako płatowiec, rzeczywiście taka była, ale bardzo drogi zbiornik główny był niszczony przy każdym starcie.
Tak, ponieważ on osiągał bardzo duże wysokości i prędkości wraz ze startem wahadłowca, bo w zasadzie on napędzał główne silniki samego orbitera. Na pokładzie orbitera w zasadzie nie było za bardzo miejsca na paliwo. Tam było miejsce w ładowni na ładunek, czyli satelity, czy moduły stacji kosmicznej itd., itd. No więc paliwo trzeba było mu dostarczyć z zewnątrz właśnie w takim ogromnym zbiorniku. I on po pierwsze był niebezpieczny, bo podczepiony pod orbiter ogromny zbiornik ciekłego tlenu, ciekłego wodoru, no spowodował co najmniej jedną katastrofę w historii lotów wahadłowców. Natomiast element napędowy, czyli silniki, które korzystały z tego paliwa, wracały razem z orbiterem. Niemniej jednak program promów kosmicznych, które początkowo były projektowane jako bardzo tani sposób latania na orbitę, koniec końców bardzo prędko okazał się być niesamowicie drogim programem kosmicznym, dlatego też NASA w końcu z niego zrezygnowała, plus to, że on się już bardzo zestarzał i wysuszył.
No i okazuje się, że pan Elon Musk, prywatny człowiek, wymyślił, jak zrobić coś, czego nie zrobiły agencje kosmiczne, rosyjska, japońska, chińska, nie mówiąc o amerykańskiej.
Tak, wymyślił, chociaż zapewne pomysł nie był zupełnie nowy, przełomowy, chodziło to po głowie wielu osób od dawna, natomiast on wymyślił sposób, jak to zrobić. I po wielu próbach, początkowo nieudanych, później już udanych, testowych, w końcu w tej chwili użyliśmy tego w praktyce. Czyli do wyniesienia praktycznego ładunku satelity na orbitę i ten pierwszy stopień, bardzo drogi, powrócił bezpiecznie po kilku czy tam kilkunastu minutach lotu, spełniając swoje zadanie zgodnie z przewidywaniami na platformę startową. I teraz można napełnić go paliwem ponownie i użyć jeszcze raz. Zresztą on już był raz użyty. Także to jest właśnie to przełomowe osiągnięcie, że rakieta raz użyta może być znowu użyta i to jest rakieta najbardziej skomplikowana, gdzie można regulować siłę ciągu, gdzie można regulować, w którym momencie przerwać lot. Przypomnę, że rakiety pomocnicze wahadłowca na paliwo stałe, raz odpalone, nie dało się ich zgasić. One musiały się wypalić do końca, ponieważ tak jak mrace, mają warstwy paliwa, które stopniowo się spalają i nie da się tego procesu przerwać. Przy paliwie ciekłym można sterować siłą ciągu, można przerwać lot, można i bardzo dobrze startem regulować, a więc taka rakieta nadaje się do bardzo szerokiego spektrum zastosowań lotów, jest bardzo uniwersalna i to, że można jej użyć wielokrotnie, powoduje, że lot staje się dużo tańszy niż dotychczas.
Co to znaczy dużo?
Samo wyprodukowanie takiej rakiety kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów. Więc jeżeli ona jest użyta jednokrotnie, to te kilkadziesiąt milionów dolarów trafia do oceanu. Jeżeli jest użyta ponownie, to można te kilkadziesiąt milionów dolarów zaoszczędzić. No szczerze mówiąc, nie wiem, ile kosztuje przywrócenie jej do pełnej sprawności, bo na pewno są jakieś tam potrzebne przeglądy, serwisy, wypełnienie tego paliwem, ale przypuszczam, że wielokrotnie taniej, bo cały ten proces technologiczny składania wszystkiego i wytwarzania poszczególnych komponentów, których są setki tysięcy, jeśli nie więcej, jest najdroższym elementem konstrukcji takiej rakiety.
Czy cały program piątkowego startu może można uznać za udany?
Z dotychczasowych doniesień czytam, że tak. W tej chwili wszystko zgodnie z planem zadziałało i satelita, według na razie skromnych jeszcze doniesień, został wyniesiony na planowaną orbitę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Kisiel, kierownik łódzkiego planetarium w EC1.
Dziękuję bardzo.